Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Słuchajcie, no wielki jest dla mnie zaszczyt, że w okresie takim paschalnym jeszcze mam możliwość wystąpić i powiedzieć o takim temacie, który jest mi szczególnie bliski, memu sercu, a mianowicie patroni, prawosławni patroni ziemi białoruskiej. Jak wiadomo, w historii każdego narodu mamy oprócz, jak każdy chrześcijanin, wierzymy w cały zastęp świętych za nas, które są powszechnie czczeni w naszej cerkwi, takie jak chociażby święty Mikołaj, czy wielcy święci w ogólnocerkiewni. Na ziemiach ruskich, zwłaszcza święty Mikołaj, był bardzo popularny i był taki powszechnie znany. Ale każdy naród, każda ziemia ma też swoich patronów, swoich świętych, którzy jakby szczególnie są umiłowani przez ten naród i szczególnie wznosimy do nich modlitwy w sytuacji różnych potrzeb, zwłaszcza nieszczęść, ale też również w podziękowaniu za to, że narody i państwa funkcjonują, że ziemie, się, na których mieszkamy, znajdują się pod również takim duchową opieką tychże właśnie świętych. Pytanie więc, jak ziemia białoruska i białoruski naród patrzy na ową duchową spuściznę cerkiewną, jest bardzo ważne z uwagi na to, że jest to pytanie, które jest bardzo ściśle związane również z naszą terytorium, z terytorium białostoczyzny. I dlatego, kiedy mówimy o świętych białoruskich, to często ci święci są niejako wpisani w naszą duchową tradycję, albowiem stanowiliśmy przez wiele, wiele wieków integralną część tej właśnie tej duchowej spuścizny. I dzisiaj na początku chciałem powiedzieć tak, że kiedy Białoruś przyjęła chrześcijaństwo, to tak jak i inne narody wschodniosłowiańskie, mam na myśli i oprócz Białorusinów Ukraińcy, Rosjanie, Stos Woskresie Wodyka, a i również inne narody słowiańskie, szczególnie szanowali tych, którym zawdzięczamy owe przyjęcie chrześcijaństwa. Dlatego też na Białorusi od samego początku wprowadzenia chrześcijaństwa również szanowano i szanuje się do dnia dzisiejszego świętego Cyryla i Metodego, albowiem to oni dla świata słowiańskiego przynieśli tę dobrą nowinę, tę zasadę wiary, którą później nasi przodkowie kultywowali w następnych pokoleniach. Uczniowie świętych Cyryla i Metodego stali się też popularni nie tylko właśnie na terenach Bałkan, nie tylko na terenach Bułgarii, na terenach Słowacji, ale również byli też popularni w Europie Wschodniej, w tym również i na ziemiach białoruskich. Święci, którzy patronowali od samego początku chrześcijaństwo na Białorusi, są też związani z tymi, którzy przyjęli chrześcijaństwo na ziemiach ruskich. A zawsze się jako pierwszych tych świętych szczególnie czczono i szanowano tych, którzy owo chrześcijaństwo nad swoim terytorium wprowadzili. Dla obszarów ziem ruskich niewątpliwie takimi świętymi są równych apostołowie, równym apostołom, święty Włodzimierz i święta Olga. A więc ci, którzy wprowadzają na terytorium danego państwa, na terytorium danej ziemi chrześcijaństwo, zawsze są szanowani i szczególnie do nich się też odnosi się modlitwa za to, że otrzymali te narody dar wiary. Tak było w przypadku świętego Włodzimierza i świętej Olgi. I choć ani święty Włodzimierz, ani święta Olga nie pochodziła z narodu białoruskiego, a więc nie była w jakiś sposób etnicznie związana z narodem białoruskim, to ci święci równym apostołom, święty Włodzimierz i święta Olga, mieli wielki szacunek wśród Białorusinów na przeciągu ponad tysiącletniej historii chrześcijaństwa. Tak samo jak święty Cyryl i Metody. Ale równie też ceniono na ziemiach białoruskich również innych świętych. Marcin, tam znajdź takie dwie postacie, świętego Borysa i Gleba. Zawsze się złączy się tutaj pewne takie pytanie, dlaczego akurat ci dwaj święci, święty Borys i Gleb, stali się tak popularni w wezwaniach świątyń, monasterów na terytorium ziemi białoruskiej. Przecież byli to strastorciercy, którzy nie zginęli nawet za Chrystusa, a byli to książęta, którzy nie chcieli walczyć o władzę ze swoimi braćmi. Oni nie zginęli za wiarę, ale cerkiew ich kanonizowała, uznała za świętych za to, że wyjawili swoją chrześcijańską postawę, kiedy odmówili zbrojnie wystąpić przeciwko swoim rodzonym braciom w walce o władzę. Dlatego też nieprzypadkowo wiele cerkwi i monasterów od samego początku wprowadzenia chrześcijaństwa na Białorusi było pod wezwaniem świętego Borysa i Gleba. I to w głównych centrach chrześcijaństwa na terytorium Białorusi. Podobnie zresztą rzecz się miała z innymi właśnie świętymi z tego okresu, którzy swoją podstawą przyczynili się do rozwoju chrześcijaństwa. Ale kiedy już wracamy do tych, z których naród białoruski właściwie najbardziej ich czci, oto właśnie święty Borys i Gleb, przepraszam za słabą jakość tychże wizerunków ikon, to trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że mamy tu do czynienia z bardzo jeszcze taką ważną grupą świętych, którzy są związani z początkiem państwowości białoruskiej. Mam tu na myśli z księstwem połockim, gdzie właśnie tam zrodziła się nie tylko państwowość białoruska, ale według wszystkich badaczy możemy powiedzieć, że tam się też zrodziła również i duchowość Białorusinów. Pierwszym takim świętym, który rzeczywiście w istotny sposób przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa i ten, który był szczególnie później uszanowany przez wiele, wiele pokoleń Białorusinów, dziś niestety trochę mniej ta pamięć o tym świętym jest kultywowana w cerkwi białoruskiej. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jest to święty Mina. Jest to grupa, jeden ze świaciciele, a więc tych świętych biskupów, którzy przyczynili się nie tylko do rozwoju chrześcijaństwa w swojej diecezji, ale również przyczynili się do rozwoju chrześcijaństwa na całym obszarze ziemi połockiej. Święty Mina żył na początku XII wieku, ale święty Mina był tym, który założył monaster świętego Spasa w Połocku. Był tym, który również sprowadził w ogromnych obszarach ówczesnej ziemi połockiej nie tylko chrześcijaństwo, ale poprzez swoją mądrość postępowania, swoją pobożność i oddaniem wierze przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa zarówno na terytorium dzisiejszych obszarów litewskich, dotarł aż do obszarów Morza Bałtyckiego swoją działalnością misyjną i przyczynił się właściwie do rozwoju chrześcijaństwa aż po obszary dzisiejsze związane z takimi miastami jak Ryga, Tallinn, Petersburg. Można więc powiedzieć, że nie tylko był on świecicielem, ale praktycznie można byłoby wielkim apostołem, który rozwinął owe chrześcijaństwo. To on zresztą w istotny sposób wpłynął później na kolejnego świętego, świętego biskupa, świeciciela Dionizego Połockiego, który to święty Dionizy Połocki był kontynuatorem jego dzieła, ale również był też tym, który rozszerzył owe prawosławie na obszary wschodnie od ziemi połockiej, zwłaszcza na terytorium ziemi twerskiej i dalej poszerzając owe prawosławie na obszary jeszcze wtedy mniej schrystianizowane. Obaj więc można byłoby z całą dozą takiej wiarygodności powiedzieć, że są to nasi nie tylko świeciciele, ale też równi apostołom. Ich kanonizowano bardzo szybko, bo w XII wieku, dlatego że ich pobożne życie, ich osiągnięcia duchowe przyczyniły się rzeczywiście do rozwoju chrześcijaństwa. Ale taką czołową postacią, czołowym świętą matroną dla ziemi białoruskiej, dla wszystkich Białorusinów jest oczywiście święta Eufrosinia Połocka, która pochodziła ze szlacheckiego książącego rodu i która w młodości odmówiła wyjścia za mąż za proponowaną jej partię książęcą, albowiem wiadomo, że dzieci książęce w istotny sposób odgrywały też ważną rolę polityczną, albowiem starano poprzez małżeństwa, poprzez... Postaram się znaleźć tę świętą Eufrosynię. Rozwinąć swoje wpływy polityczne. W związku z tym próbowano zachęcić ową świętą, ażeby wstąpiła w związki małżeńskie. Nie tylko, że odmówiła, ale w młodości wstąpiła do monasteru i stając się gorliwą chrześcijanką, później mniszką, przyczyniła się do rozwoju życia monastycznego. To ona na dobrą sprawę ten monaster świętego Spasa w Połocku rozwinęła. Rozwinęła tam życie duchowe. Ale jej największą zasługą to było to, co wyrażało się w jej żywocie, to było oddanie bezgraniczne ludziom. Sama księżna, bardzo dobrze wykształcona, poświęcała się bezgraniczne pomocy ludności ubogim, biednym. Starała się całą swoją energię przekazać dla tych bliźnich, którzy ją otaczali. Dlatego też często wywoływała ona gniew nie tylko władzy książęcej, wielkoksiążęcej, ale też ona wzbudzała też również i niecierpliwość ze strony hierarchii, kiedy ona w pewnym momencie apelowała o upatrzenie w każdym bliźnim, w każdym człowieku właśnie owe swego brata, któremu należało pomóc wyjść z wyciągniętą dłonią. Jej późniejszy wyjazd do Jerozolimy, wielka pielgrzymka, która zakończyła się jej śmiercią przy drodze powrotnej w 1173 roku, była też wielkim wydarzeniem dla ziem ruskich. Wkrótce została ona kanonizowana, uznana za świętą, bo albowiem za życia jeszcze traktowaną jako z osobą nie tylko pobożną, ale osobą czyniącą cuda. Osobą, która swoim przykładem i wiarą nawróciła tysiące Białorusinów nie tylko do głębokiej wiary, ale to ona właściwie zapoczątkowała powstanie życia monastycznego. I nie jest przypadkiem, że święta Eufrozyna Połocka jest dziś nazywana matką ziemi białoruskiej. Jest ona postrzegana jako patronka ziemi białoruskiej. O ile wszyscy poprzednicy, święty Dionizy i święty Mina, ale tak samo jeszcze i inni, którzy tutaj można wymienić, świętych połockich, już takich bardziej lokalnych, naprawili oni kultu o charakterze takim regionalnym, to w przypadku świętej Eufrozyny stała się ona patronką wszystkich Białorusinów. A wkrótce też stała się poprzez fakt, że jej moszczy zostały złożone w ławrze kijowsko-pieczerskiej i że tam w Kijowie została ogłoszona jej kanonizacja, stała się ona święta dla całych ziem ruskich i mało tego, została ona świętą, która właściwie była patronką wszystkich żeńskich monasterów, które w tym czasie powstawały. Był jej wzór, jej zaangażowanie, jej otwartość do innych, jej jakby nowa forma postawy w stosunku do bliźnich, ona stała się takim wzorem do naśladowania przez setki kolejnych zakonnic, które wstępowały do klasztoru. W Połocku mamy więc wielkie, niezwykłe centrum, które później swoją duchowością rozwijało się na pozostałe obszary nie tylko ziem białoruskich, ale również na terytorium dzisiejszej Rosji, ale zwłaszcza na kraje nadbałtyckie, również na terytorium późniejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale drugim, równie ważnym centrum to był Turów. W Turowie mamy do czynienia właśnie w tym XII stuleciu z pojawieniem się wielu wybitnych postaci. Ja kiedy Marcin się narodził, akurat tak się złożyło, że było święto świętego Marcina Turowskiego. I jednym z pierwszych, który został ogłoszony świętym na ziemi właśnie białoruskim w XIII stuleciu, na początku XIII stulecia, był święty Marcin Turowski, który, jakbyśmy popatrzyliśmy z hagiografii życia świętych, nie wyróżniał się tym, że był biskupem, czy był księciem, jak to w pierwszych okresie prowadzenia, a był prostym mnichem i to w dodatku był kucharzem, powarą u trzech biskupów, którym po prostu gotował jedzenie. W sytuacji gdzieś w latach 30. XII wieku zaniemógł i za czwartego biskupa Jerzego, kiedy zaniemógł, zdecydował się, wokół Turowa był monaster świętego Borysa i Gleba, przenieść się do monasteru. Ale w związku z tym, że chciał w pełni się oddać ascezę życiu ascetycznemu, zdecydował się on oddać się do oddalonej kieli i tam zamieszkać. Okazało się, że podczas wiosennych roztopów, właściwie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w ówczesnym obszarze na terytorium Turowszczyzny. Turowszczyzna jest położona i cała ziemia turowska na płycie takiej tektonicznej, gdzie woda praktycznie nie wsiąka. I stąd też tam jest tak zwane bagna poleskie. Tam ciężko jest gdziekolwiek dotrzeć, dopłynąć, dojechać. I podczas wiosennych roztopów późniejszy święty Marcin Turowski właściwie został odcięty od reszty monasteru. Kiedy wiadomo, że podczas ostatniej wizyty braci, którzy dowozili mu wodę na łódkach i jedzenie, okazało się, że święty jest również chory, wymaga stałej opieki. Odesłał jednak on swoich braci do monasteru świętego Borysa i Gleba i pozostał sam. Kiedy bracia z uwagi na sytuację, jaka podczas rozlewiska nie mogła dopłynąć i dopiero przybyła po trzech tygodniach, spodziewano się, że zakonnik bez wody, bez jedzenia, to mogli się tylko spotkać już z osobą, która jest wreszcie w stanie właśnie, że był chory, z pewnością umarła. Okazało się zupełnie inaczej. Marcin Turowski powitał ich u progu swojej kieli i powiedział, no przybyliście pewnie po mnie, natomiast zobaczyli, kiedy zakonnicy zobaczyli, że na jego stole znajduje się świeży chleb i woda, zapytali, mówi, skąd on to wszystko ma. A mówi, tutaj dwaj tacy młodzi, którzy tutaj na ikonie żeśmy już widzieli, przychodzą do nas, do mnie każdego dnia i przynosili mi wodę i chleb i dbali o mnie i jestem tutaj już w pełni zdrowy. Oczywiście powiedział też słowa prorocze, że ci dwaj mówili, że wkrótce przyjadą i zabiorą go, ale chciał on przed swoją śmiercią się wyspowiadać i przyjąć Eucharystię, co mógł tylko dokonać w cerkwi. Stąd też udał się do monasteru świętego Borysa i Gleba i kiedy przystępował do Eucharystii, zobaczył ikonę i zobaczył, że to ci dwaj, którzy do niego codziennie przychodzili i dawali mu wodę i chleb. Wkrótce też się wkrótce odszedł w Bogu. Jego ciało okazało się nietlenne i wkrótce też w związku z tym święty Marcin został kanonizowany, a dokonał to święty Lawrencjusz, który stał kolejnym biskupem po świętym Cyrylu. Cyryl też był zwolennikiem jego kanonizacji świętego Marcina. Ale postać świętego Cyryla jest w historii narodu białoruskiego szczególnie cenna, szczególnie ważna. Święty ten urodził się około roku 1130 i żył 52 lata tylko. Ale pozostawił po sobie tak bogatą spuściznę teologiczną, literacką, hagiograficzną, moralizatorską, że w historii duchowości na Białorusi jest to nazywany białoruskim Złotoustym, Janem Złotoustym. Nie było w historii naszej cerkwi takiej równej postaci z tego terytorium, z tego obszaru Europy Wschodniej, ani świeckiego, ani duchowego, który tak wiele napisał i tak wiele zostawił. A napisane słowa dzisiaj wzbudzają zachwyt i są podstawą do wielkich rozważań teologicznych. Święty Cyryl został biskupem wbrew właściwie swojej woli, ale dlatego, że poproszono go o to, ażeby rozstrzygnął wiele sporów dogmatycznych, teologicznych i w związku z tym, żeby jego twórczość była powszechnie znana, poproszono go, żeby nie tylko on był takim osobą, która by wyjaśniała te różnice dogmatyczne i spory teologiczne, ale żeby on poprzez właśnie swoją aktywność i postawę arcypasterza pokazał, na czym polega odpowiedzialność hierarchii i księcia, zwłaszcza książąt, w stosunku do swoich poddanych, do wiernych i do cerkwi i do państwa. Pamiętacie Państwo kiedyś, nie wiem czy tutaj na tej sali, ale padło już powieść o zakonie i łasce metropolity Ilariona, który wcześniej pisał swoje dzieło, którym poruszył zagadnienie w roku 1054 bardzo istotne, mianowicie kwestia współodpowiedzialności władzy świeckiej i duchowej za zbawienie ludu Bożego. On napisał tam bardzo ważne słowa. Mówimy o metropolicie Ilarionie. Zaraz wrócimy, dlaczego o tym wspominam metropolitę Ilariona, wrócę do świętego Cyryla Turowskiego. Metropolita Ilarion napisał, że panujący książę jest tak samo odpowiedzialny jak hierarcha za zbawienie ludu Bożego. Albowiem poprzez swoją postawę jako panującego ma pokazać swoją postawę osoby wierzącego, chrześcijanina, który się troszczy o swoich poddanych, nie tylko ich wykorzystuje. Dlatego też metropolita Ilarion w jednym ze swoich fragmentów swego utworu powiedział, że tak samo jesteśmy współodpowiedzialni za zbawienie ludzi, za zbawienie rodzaju ludzkiego, zarówno jak świeccy, jak i duchowni. Jeżeli się czujemy chrześcijanami, jeszcze jesteśmy w państwie chrześcijańskim. I tutaj święty Cyryl Turowski, notabene wychowany w szkole greckiej, albowiem żona księcia Turowskiego, ówczesnego Jerzego Jarosławowicza, wnuka Włodzimierza Monomacha, Anna była Greczynka i ona sprowadziła całą plejadę wykładowców do Turowa i oni tam uruchomili szkołę grecką. Dlatego też święty Cyryl Turowski był jednym z pierwszych absolwentów. Dlatego też wszyscy są zachwyceni tym, że to nie tylko są tam napisane głębokie treści moralizatorskie, teologiczne, ale kunszt literacki, forma, ona została zaczerpnięta z literatury bizantyjskiej. On właściwie był takim popularyzatorem również owej literatury bizantyjskiej, albo on dokonywał licznych tam przekładów również tekstów greckich na język ruski. Ale dlaczego właśnie wspomniałem Ilariona i dlaczego właśnie to się odnosi się do świętego Cyryla Turowskiego? Bo ile Ilarion tylko napisał, to święty Cyryl Turowski ze swoim księciem Turowskim pokazał, jak w praktyce owa jedność władzy i episkopatu, w tym wypadku biskupa Turowskiego, w praktyce rządzenia wyglądała. Rzeczywiście za jego czasów doszło do pierwszej budowy murowanej świątyni, która później w wyniku okazuje się trzęsienia ziemi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale było też na ziemi turowskiej trzęsienia ziemi. Się rozwaliła, albowiem grunt, na którym została posadowiona, nie wytrzymywał żadnych takich większych brygań i się rozpadła. Co na owe czasy były wprost wydarzeniem niespotykanym. Była to świątynia, która miała dorównywać również to, co wybudował, o czym zapomniałem w przypadku świętych połockich, święty Mina, który również był inicjatorem budowy cerkwi świętej Zofii. Dlaczego akurat te cerkwie miały powstać? Dlatego, żeby pokazać jedność życia cerkiewnego, jedność państwa, trzeba było w głównych ośrodkach politycznych wybudować cerkiew, która miała być symbolizować jedność państwa i cerkwi. Święta Zofia z Kijowa miała być taka sama wybudowana również w Nowogrodzie, Połocku i w Turowie. A więc z tych wybudowanych czterech cerkwi pozostały trzy w Połocku i Nowogrodzie i w Kijowie. Natomiast, jak już powiedziałem, cerkiew wybudowana przez świętego Cyryla w Turowie zawaliła się w wyniku trzęsienia ziemi. Po świętym Cyrylu, który został określony nie tylko, że białoruskim Janem Złotoustym i właściwie takim jak święta Eufrozyna matka, to w Białorusini przez całe kolejne stulecia uważali świętego Cyryla za ojca narodu białoruskiego, tego duchowego ojca narodu białoruskiego, patrona narodu białoruskiego i to w wymiarze takim ogólnopaństwowym, ogólnonarodowym. I zresztą większość cerkwi na emigracji, które są budowane, mają wezwania albo ku czci świętej Eufrozyny, albo ku czci świętego Cyryla Turowskiego. A żeby symbolizować jedność z narodem białoruskim, no chociażby z Sałtrychem, czy chociażby, żeby podkreślić ową bliskość duchową. Takim koordynatorem dzieła, ale już może mniejszą aktywnością wykazał się święty Lawrentii, który po świętym Cyrylu objął diecezję turowską do 1192 roku. Dlaczego kanonizowany został święty Lawrentii? Święty Lawrentii został kanonizowany dlatego, że właśnie on nie tylko rozwinął aktywność, zwłaszcza w kultywowaniu życia monastycznego, ale kultywowaniu owych wzorców, których wprowadził święty Cyryl Turowski. Ale święty Lawrentiusz również w bardzo istotny sposób przyczynił się do spisania pierwszych hagiograficznych dzieł, w tym również życia świętego Antoniego i Lodzego Pieczerskiego, w tym również przyczynił się do świętego spisania Marcina Turowskiego i świętego Cyryla. Również w istotny sposób on też rozwinął ową życie monastyczne na ziemi, na Turowszczyźnie, a później na ostatnie lata swojego życia przeniósł się do Ławry Kijewsko-Pieczerskiej. Kolejną grupą takich bardzo ważnych dla Białorusinów świętych to są święci, którzy są blisko związani ze Smoleńszczyzną. Przede wszystkim takim postacią świętą jest błogowierny książę Rościsław, który w roku 1136 poprzez ustanowienie eparchii smoleńskiej zapoczątkował dynamiczny rozwój struktur cerkiewnych na terenie Smoleńszczyzny. Święty Rościsław był nie tylko kniaziem bogowiernym, fundatorem, ale w ostatnich latach życia odszedł z księstwa, został zakonnikiem i resztę czasu spędził w ławrze kijewsko-pieczerskiej. Również ze świętymi ziemi smoleńskiej jest związany chociażby święty Awraam, który żył na przełomie XII i XIII stulecia. Święty Awraam z kolei zasłynął również jako wspaniały mistyk, jako prepodobny, jako ten, który również pouczał i w istotny sposób wpływał na postawę świeckich panujących, ale przyczynił się też do rozwoju życia monastycznego na Smoleńszczyźnie. Ze Smoleńszczyzną też jest związany kolejny święty, dla nas bardziej taki legendarny może, przepraszam za słowo legendarny, ale związany jest właśnie dlatego, że rzekomo pochodził z Włoch, to jest święty Merkury. Święty Merkury zginął w roku 1238, kiedy przybyli Tatarzy. I w życiu jego jest taki epizod, że przybysz z południa Europy, widząc tragedię chrześcijan, sam staje do walki z najeźdźcami. I w związku z tym, że poniósł śmierć, wraca na nogach do Smoleńska, trzymając w rękę swoją głowę, mówi, że swoją głowę ofiaruje Chrystusowi, żeby powstrzymać niewiernych, żeby nie zniszczyli owe święte miejsce. Święty Merkury to nie postać legendarna, to postać autentyczna. Czy pochodził z Włoch, nie wiadomo. Wiadomo jest tylko to, że był prawosławnym i że przez dłuższy okres czasu był rycerzem bardzo ściśle związanym z księstwem smoleńskim i przez cały okres życia był blisko związany ze Smoleńszczyzną. Jego oddanie, jego śmierć rzeczywiście była takim wzorcem później do obrony prawosławia, chrześcijaństwa przed Tatarami i on w istotny sposób poprzez kanonizację w połowie XIII stulecia on się stał się takim symbolem walki z owym nacierającymi Tatarami. Dla nas również bardzo tacy bliscy są święci, tak samo i dla pozostałych również, święci, którzy są co prawda związani z terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli z Litwą, ale jakże nam bliski duchowo i trzeba zawsze pamiętać rzecz następującą, że dzisiejsza Wileńszczyzna to nie jest pod względem etnicznym ani polska, ani litewska. Ówczesna Wileńszczyzna była zamieszkana przez ludność ruską, a właściwie dokładnie białoruską. Dlatego też większość tych cerkwi Zostały one wybudowane jeszcze w okresie, kiedy my mówimy w XI-XII stuleciu. Oczywiście późniejsze podboje albo zajęcia kolejnych obszarów owej Wileńszczyzny, a później pozostałych obszarów ziem białoruskich w strukturze Wielkiego Księstwa Litewskiego doprowadziły do tego, że część tych kumigasów żmudzkich z Litwy, Żmudzi i Jałcztoty, oni wprowadzili ponownie pogaństwo, doprowadziło do tego, że prześladowano wielu chrześcijan. Tak było właśnie między innymi z takimi świętymi, jak święta Charytyna, czy święty Antoni Jan Eustachy, czy święty Elisiej Ławryszewski. Tutaj musimy powiedzieć, że dzisiaj właściwie poza świętym Antonim Janem Eustachym niewiele właściwie wiemy i niewiemy mamy związanego z kultem świętej chociażby Charytyny, która pochodziła z książącego rodu, ale która odmówiła, tak podobnie jak święta Fruzyna Połocka, wyjścia za mąż, za księcia, wstąpiła do klasztoru i później doprowadziła ona do rozwoju życia monastycznego w ziemi pierejsławskiej, w ziemi twerskiej. Święta ta się okazała też również osobą, która w istotny sposób przypłynęła na przyciągnięcie wielu, wielu wybitnych przedstawicieli rodów książęcych z Wielkiego Księstwa Litewskiego do prawosławia, ale również do wstępowania do monasteru. I dzięki jej postawie pojawiło się wiele osób, które naśladowały jej drogę życiową. Wreszcie święci, najbardziej nam znani, Antoni Jan Eustachy. Święci, którzy początkowo byli poganie, ale którzy pod wpływem mnicha Nestora, który już wówczas na terytorium Wilnie żył, przyjęli oni chrześcijaństwo. Dlaczego więc ich zamordowano, zabito na terytorium dzisiejszego monasteru Świętej Trójcy w Wilnie? Tam niedaleko Ostrej Bramy, naprzeciwko monasteru Świętego Ducha w Wilnie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie, to dąb i drzwi wejściowe to jest to miejsce ich kaźni. Dlatego, że oni byli w najbliższym otoczeniu księcia. Książę ówczesny, który skazał ich na, litewski, który skazał ich na śmierć, nie życzył sobie wprowadzenia chrześcijaństwa jako religii dominującej. I on nie za to ich ukarał, że to byli tam chrześcijanie na terytorium państwa litewskiego, ale za to, że ci, którzy wychodzili praktycznie z jego najbliższego otoczenia, z jego dworu, śmieli porzucić pogaństwo i przyjąć chrześcijaństwo. Dlatego też kazał ich surowo ukarać, żeby nikt z jego otoczenia więcej tego nie czynił. I dlatego też ich śmierć spowodowała skutki zupełnie odwrotne. Że coraz więcej właśnie nawet wśród jego dzieci, późniejszego Olgierda i Giedymina, oni wszyscy zaczęli przyjmować prawosławie. Zajmując kolejne miejscowości, czy to w Połocku, czy Nowogrodzie, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości, oni ci stawali się chrześcijanami i mało tego, oni stawali się gorącymi również obrońcami wiary prawosławnej, fundatorami licznych cerkwi. Tak też było z Elisiejem Ławryszewskim, który pochodził również z książącego rodu, również z rodu Giedyminów i porzucając swoją karierę książęcą, budując klasztor, zakładając klasztor w Ławryszowie, on stał się nie tylko mnichem, nie tylko przełożonym klasztoru, ale proszę zwrócić uwagę na dwa ważne momenty jego życia. Po pierwsze, kiedy doszło do smuty na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego po bratobójczych walkach, jemu zaoferowano władzę książęcą. On jako mnich staje na czele państwa, doprowadza do porozumienia i pokoju i odchodzi z godnością do monasteru. poświęcają się pracy duszpasterskiej, poświęcają się pracy jako pracy duchowej mnicha, życia monastycznym, życiu monastycznemu. Ale mało tego, on gromadzi wprost niewiarygodną wielką bibliotekę. Ławryszów staje się wielkim ośrodkiem, dzisiaj fascynującym swoją wielkością. Tam się znajdowało słynne 13-wieczne Ewangelie ławryszowskie, które jest bogato zdobione, które jest pełne komentarzy, wyjaśnień, również z wielkimi dopiskami na ostatnich stronach, które pokazują, jak prawdziwie należy interpretować zasady wiary, interpretować zapisy w Ewangelii. Był więc on wspaniałym też teologiem. Był wybitnym zdawcą Pisma Świętego. Był to osoba, która wydawałoby się niezwiązana z wielkimi centrami duchowymi, jeżeli weźmiemy pozostałe obszary ziem ruskich, potrafiła sama stworzyć poprzez swoją aktywność wielką wspólnotę monastyczną, a przy okazji przyciągając, stworzyła też wielki ośrodek kulturowy. Dlatego Jenisiej Ławryszewski dzisiaj staje się dla nas ponownie świętym. A to jeszcze za sprawą jeszcze jednego wydarzenia, które tutaj trzeba byłoby tutaj wyjaśnić. Czasem świętych, jak w spisie, jest bardzo dużo. Mamy tutaj dużo. Często są święci anonimowi. Tak jak było chociażby niedawno, byliśmy kiedyś w Warnie, wykopano mnicha, nie znano jego imienia i wiadomo, że ciało nie ulega rozkładowi, przyglądają się, nie bardzo wiadomo, o jaką tą postać chodzi. I proszę sobie wyobrazić, że dopiero po kilku latach raptem komuś w śnie tenże mnich objawia swoje imię. Tak samo i mamy w przypadku Jenisieja Ławryszewskiego wydarzenie, które nastąpiło praktycznie 2 lata temu, albowiem święty Jenisiej Ławryszewski był przenoszony z różnych miejsc na miejsce, ale wiadomo było, że w ostatnim momencie jego życia, on był kanonizowany w roku 1514, w ostatnim okresie swojego życia wybudował on niewielką swoją czasownię, którą później w XVII wieku ostatecznie jego tam ciało przeniesiono do tej czasowni, którą on wybudował. I właściwie przez dłuższy okres czasu uważano, że tego świętego czczono, szanowano, ale na dobrą sprawę moszczy, relikwii ich nie ma. I teraz podczas przypadkowych prac konserwatorskich odkryto praktycznie nietlenne moszczy, które właściwie według takich badań, które pozwalają stwierdzić, odnoszą się do lat życia świętego Jenisieja Ławryszewskiego. W tej chwili trwają intensywne prace właśnie nad potwierdzeniem tego faktu. Niemniej fakt jest faktem, że jakby ten kult świętego Jenisieja Ławryszewskiego, nieco zapomniany w narodzie białoruskim, dziś ponownie się będzie odradzał, jeżeli rzeczywiście to odkrycie zostanie potwierdzone. Kolejni święci to są dla nas też bardzo ważne osoby związane z naszymi elitami prawosławnymi, którzy tutaj byli związani również i z monasterem supraskim. Mam tu na myśli chociażby świętą Julianię, księżną haluszańską, córkę Gregoria Haluszańskiego, postać, która przeżyła niedługo, bo jedynie 16 lat. W wieku 12 lat próbowano ją wydać za mąż, odmówiła wyjścia za mąż, wstąpiła do klasztoru i swoją gorliwością i swoją mądrością, zwłaszcza w polemice nawet z ówczesnymi elitami politycznymi, którzy na dworze rodu haluszańskiego się pojawiali. Ale ona była na tyle osobą oczytaną, że prowadziła dysputy z tymi, którzy od prawosławia odeszli. Ci, którzy przyjmowali wyznania reformacyjne i którzy chcieli koniecznie wprowadzać wśród przedstawicieli rodów holsztańskich katolicyzm. Jej postawa, jej głęboka wiedza spowodowała, że nikt z rodziny holsztańskiej faktycznie, aż do wymarcia, nie przeszedł, nie przyjął katolicyzmu i nie stał się żadnym też prokuratorem wyznania protestanckiego. Ją kanonizowano w latach 40. Piotr Mogyła, święty Piotr Mogyła ją kanonizował. I pod swojej kanonizacji Mogyła zwrócił uwagę na to, że to jest przykład, że to właściwie dziecko, które poprzez swoją mądrość pokazuje nam, elitom, jak trzeba bronić wiary prawosławnej. Nie drogą zbrojną, nie wszystko, a swoją mądrością, wiedzą i głęboką wiarą o tego, co myśmy odziedziczyli. Święta Julenia Księżna Holsztańska właściwie jest symbolem tej wielkiej też pokory, dlatego że Grzegorz Ryroryk Holsztański po odmowie córki on i ona uznali fakt, że córka jest do czegoś innego powołana. Nie zmuszał ani on, ani też później, kiedy błogosławił na odejście, pójście do zakonu, córka uznała i przyjęła z pokorą wszystkie rozporządzenia swego ojca. Drugą taką postacią dla nas jeszcze bardziej emocjonalnie związaną to jest święta Sofia Słudska. Święta Sofia Słudska, która jest ostatnią z rodu wielkich książąt słudzkich, również tak blisko związanej z monasterem Supraskim. Ona niewątpliwie była z ojcem, tylko że niewątpliwie była w Supraśniu. Ale była też ten Jury Słudzki, ostatni z książąt słudzkich, jej ojciec, był bardzo blisko związany i między innymi z Grzegorzem Chodkiewiczem nie tylko korespondował, ale oni byli bardzo blisko związani. Byli szwagrami. Dlatego też ta bliskość, nie tylko fizyczna, rodzinna, wpłynęła na wielkie oddanie i zaangażowanie świętej Zofii Słudzkiej. Zmuszona do wyjścia za mąż za Janusza Radziwiła. Radziwił, który był kalwinistą, poślubił ją, ale w kontrakcie ślubnym zagwarantowano, że nie zmieni wiary. I proszę sobie wyobrazić, ślub się odbywa. Ona biernie uczestniczy, mimo że daje jakiś jezuita daje, bo wtedy Radziwiłł przyjmuje katolicyzm, ślub, ona w tym faktycznie ślubie nie uczestniczy. Posłuszna i pokorna woli opiekunów, albowiem to opiekunowie zdecydowały o tym ślubie, staje się żoną, ale cały swój energię i wysiłek przeznacza na fundację monasterów, na opiekę nad cerkwiami, na pomoc. Spisuje różnego rodzaju akty prawne, które gwarantują cerkwie prawa i wolność. Wpływa też na Radziwiłła, a właściwie na całą tą grupę rodową radziwiłłowską, kopysko-słudzką, żeby bronili prawosławia. I rzeczywiście Słudzk nigdy nie przyjął Unii. Kopyś też nie przyjął Unii. Całe księstwo stało się całą enklawą prawosławną. Dlaczego? Bo ci Radziwiłłowie zostali niejako ukształtowani przez świętą Zofię Słudzką poprzez między innymi zapisy, które ona, tam święta Sofia Słudzka jest i święta Julianina Ruszańska. A więc mamy do czynienia tutaj z postacią, która co prawda niedługo żyła, bo zmarła w 1612, ale była symbolem walki o prawosławie i symbolem oddania cerkwi. Po jej śmierci de facto jej ciało nie uległo rozkładowi. Radziwiłł szybko znalazł ucieszenie w swoich kolejnych małżeństwach. Natomiast cerkiew objęła nad moszczami jakąś szczególną opiekę, szczególny patronat. I między innymi w Rapie w Słudzku, później została przeniesiona ona do Mińska, dzisiaj znajduje się w cerkwi katedralnej w Mińsku, jej moszczy. Dzisiaj jest też symbolem takiej determinacji i symbolem osoby, która nie tylko się modli za prawosławny lud białoruski, ale też również w jakby sposób broni czystości wiary i pokazuje mi, że jak mimo nacisków można tą wiarę obronić. Święta Sofia Słudzka dzisiaj jeszcze jest też obiektem wprost bezpardonowego ataku ze strony unitów, którzy próbują udowodnić, że w akcie małżeńskim, który się odbył w Brześciu w 1600 roku, nastąpiło przyjęcie przez niej katolicyzmu. To jest nieprawda, albowiem wszyscy katolicy piszący w owym czasie nazywają ją schizmatyczką. Jeżeli by przyjęła na katolicyzm, z pewnością takiego terminu by nie używała. Dlaczego więc poślubiła tylko tegoż Janusza Radziwiłła? Raz, że była ona zobligowana testamentem ojca i zobowiązaniem również opiekunów, którzy taką decyzję podjęli, swoją pokorą, ale również z faktu, że mogło dojść do wojny domowej. Księstwo Słudzkie, ona była dziedziczką wielkiej fortuny, kilkudziesięciu miast i kilku tysięcy miejscowości. Całe księstwo to wszystko liczyło, z ogromną liczbą majątków. Dlatego doszłoby do wojny domowej między Radziwiłłami, a z drugiej strony między Chodkiewiczami i kolejnymi rodami, którzy również dążyli do tego, żeby ową książniczkę słudzką wydać za mąż za któregoś swego przedstawiciela i przejąć majątki. Tak na dobrą sprawę chodziło o przejęcie majątków. Żeby uniknąć owego rozlewu krwi, a rzecz się to owe wydarzenie miało miejsce na terenie Wilna, kiedy wyciągnięto armaty, księżna zdecydowała, że dla spokoju i żeby uniknąć wojny, decyduje się poświęcić swoje życie, właśnie godząc się na takie rozwiązanie, wychodząc za mąż za Janusza Radziwiłła. Również mamy w historii naszej cerkwi opiekunów takich świętych męczenników, mnichów. Do tej grupy mamy takie piękne przykłady, jak świętego Atanazego i Humena Brzeskiego, czy świętego Makarego Owróckiego i Kaniewskiego, czy wreszcie świętego Gabriela Zabudowskiego. Owej trzej święci, jako taki przedstawiciele, chcę tylko scharakteryzować, święty Afanasij Gumen Grecki. Pochodził on sam z Brześcia. Wkrótce doznał po wstąpieniu do monasteru świętej Trójcy w Wilnie, tam przyjęciu monaszestwa, został wysłany najpierw do Turowa, później do Kopiatycz, do Kolopińska, jako igumen monasteru, gdzie rozwija kult ikony Matki Bożej Kupiatyckiej. Kiedy wybucha powstanie Bogdana Chmielnickiego, następuje prześladowanie ludności prawosławnej. Afanasij Gumen Grecki pisze swój wiarusz i jedzie do Moskwy po pieniądze, żeby odbudować cerkwie zniszczone. Nie tylko w czasie powstania i walk, ale również odebrane za to, że odebrano prawosławnym owe cerkwie. Afanasij jedzie też do Warszawy i w Warszawie wygłasza płomienne kazania, tym również na forum Sejmu, gdzie piętnuje naruszenie przez króla, przez władzę Rzeczypospolitej praw i wolności, którymi się cieszyła cerkiew prawosławna. Dwukrotnie napominany, ostatecznie za swoją postawę ginie zamordowany przez żołnierzy polskich. Jako pełniąc obowiązki przełożonego monasteru świętego Symeona w Brześciu. Drugą postacią męczennika, ja tylko podaję takie symboliczne postacie, bo mamy ich bardzo wiele, jest Makary. O napisanie właśnie referatu na temat Makary do Polskiego Słownika Biograficznego zostałem właśnie dwa dni temu poproszony przez redakcję Polskiego Słownika Biograficznego. Trzeba byłoby napisać szerszą tutaj opracowanie, bo nikt do tej pory jeszcze nie pisał. Makary, który przez całe swoje życie walczy o umocowanie wiary prawosławnej na terytorium Pińszczyzny, północnego Wołynia, Owrócza, południowego Polesia, Kaniewa, by wreszcie później jako archimandryta kaniewski być zamordowany przez Turków w roku 1673. I wreszcie święty męczennik Gabriel Zabłudowski. Niewinne dziecko, które pada ofiarą mordu, a o zabójstwo jest oskarżony arendator dóbr Zwierkowskich, któremu się historiografia często przypisuje żydowskie pochodzenie, no z tym trzeba byłoby bardzo ostrożnie. Wszyscy zostali oni kanonizowani wkrótce w XVII bądź XVIII stuleciu. Ale ich kanonizacja to jest też podkreślenie determinacji walki o zachowanie prawosławia. Tutaj przeciwko katolicyzmowi, tutaj mamy przeciwko naporowi islamu ze strony właśnie Turków i trzecie tutaj przeciwko innym mordowiercom, którzy podnieśli rękę na prawosławny lud. W XVIII wieku do tego grona jeszcze się tutaj należy dołączyć świętego Grzegorza Konińskiego, wybitnego hierarchę, świeciciela, który był biskupem mogylowskim, ścisławskim i orszańskim, który w drugiej połowie XVIII wieku był głównym obrońcą prawosławia. Mamy więc tutaj wspaniałą postać Grzegorza Konińskiego, który również trzeba by należał szanować. I dzisiaj jest to postać, która szczególnie jest czczona w cerkwi prawosławnej, ale również i w naszej cerkwi, albowiem to, co on pozostawił, tą spuściznę literacką, wielokrotnie o tym już mówiliśmy i pisaliśmy, rzeczywiście imponuje, a z drugiej strony jest to naprawdę wielka, wielka duchowość i wielki, wielki podwig, który jest, można zaliczyć go nie tylko do wielkich świecicieli, ale też również i poprzez swoje prywatne życie wielki prepodobny. Z tych świętych również, z bardziej nam współczesnych, ja bym jeszcze tutaj przywołał postać świętego Serafima Szachmucia, też świętego męczennika z naszej ziemi białostockiej, który ostatecznie zginął jako mnich monasteru żyrowickiego. Ta postać jest bardziej nam jest znana, tam też jest gdzieś ikona. Natomiast chcę też również zwrócić uwagę, że w cerkwi białoruskiej również się wraca do też innych postaci. Wraca się do chociażby tego, który bronił czystości wiary prawosławnej, do Nikifora, który został również uznany w cerkwi białoruskiej za wybitnie świętego. Tego, który bronił przed unitami wysłannika patriarchy w Konstantynopolu. Również czci z innych świętych, którzy życie związali w już późniejszym okresie z narodem białoruskim. Ja chcę też również zwrócić uwagę na to, że przynależność ziem białoruskich w strukturach rosyjskiej cerkwi prawosławnej wpłynęła też, że Białorusini też odziedziczyli wielką duchowość też rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Nieprzypadkowo jest bardzo popularny jest kult świętego Serafima Sarowskiego. Czy mamy chociażby Sergiusza z Radonezza. Mamy więc ostatnio chociażby świętej Elizowiety, nową męczennicy rosyjskiej. A więc ta kulturowa jedność ziem ruskich jest też również podkreślona w tym, że święty Antoni i Teodosy Pieczerski też są popularni, też są uznawani, powszechnie czcieni jako święci ich, wywodzący się z ich duchowej spuścizny. Ale ci wymienieni święci, których te najważniejsi, albowiem można tutaj, ja mam całą plejadę świętych, których mogę tylko tak króciutko niektórych imiona przeczytać, chociażby jak świętego Symeon, czy Gleb, Michał, Symeon Archimandryta Smoleński, Andrzej, książę Smoleński, czy Rościsław, czy świętego Szymeon, Teodor, Konstanty. To są ogromna grupa świętych lokalnych, którzy swoją postawą, swoją siłą i swoim oddaniem wierze stali się nie tylko kanonizowani, ale również stali się też osobami, którzy dzisiaj są tajskimi naszymi pokrowicielami ziemi białoruskiej. Wiadomo, że każdy naród musi mieć swoich własnych i dlatego też przypomnienie tych postaci świętych białoruskich jest istotne nie tylko, żeby przypomnieć o tej duchowości białoruskiej, o tych wielkich świętych, jakże nam bliskich również i nam przy prawosławnym na Białostoczyźnie zwłaszcza, albowiem myśmy przez dłuższy okres czasu byliśmy w jednej strukturze nie tylko cerkiewnej, ale też byliśmy i w jednej strukturze państwowej, chociażby w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.